Większość przedsiębiorców i freelancerów wpada w pułapkę tak zwanej mistyki wzrostu. Wierzą, że przełom finansowy wymaga spektakularnego gestu lub genialnego odkrycia. W rzeczywistości fenomenalne zyski nie są wynikiem jednorazowego skoku, lecz efektem kumulacji małych, systematycznych poprawek w kluczowych dźwigniach biznesu. Strategia współczynnika 15% zakłada, że niewielka optymalizacja 5 obszarów – ceny, liczby poleceń, konwersji sprzedaży, wartości transakcji i częstotliwości zakupów – generuje efekt wykładniczy. Jest on zdolny podwoić przychody bez konieczności radykalnej zmiany strategii. Sukces w biznesie, również w samozatrudnieniu, to nie kwestia szczęścia czy talentu. To rzemiosło projektowania systemu. Kluczem jest przejście od roli reaktywnego wykonawcy zleceń do świadomego architekta organizacji. Taki lider opiera swoje decyzje na twardych danych finansowych i bezlitosnej dyscyplinie wdrożenia, zamieniając wiedzę teoretyczną w mierzalne rezultaty. Współczynnik 15% to strategia małej poprawy w celu osiągnięcia wielkiego wyniku. W biznesie istnieje wiara, że spektakularny efekt wymaga spektakularnego gestu. Jednak prawdziwy wzrost częściej przypomina odsetki składane. Jest nudny, cierpliwy i potężny. Metoda Howarda Cartridge'a zakłada, że zamiast próbować podwoić sprzedaż jednym ruchem, należy poprawić kilka kluczowych obszarów firmy o niewielki procent. 5 zmian po 15% może przynieść efekt znacznie większy niż suma pojedynczych korekt, ponieważ wzajemnie się kumulują. To podejście uczy, że biznes to układ naczyń połączonych. Pierwszym elementem jest podniesienie ceny o 15%. Lęk przed podwyżką często nie wynika z realiów rynku, lecz z braku pewności co do własnej wartości. Cena musi być wsparta realną wartością i dowodami. Jeśli po podwyżce odejdą osoby szukające wyłącznie najniższej ceny, firma może nadal zarabiać więcej dzięki wyższej marży. Drugim elementem jest zwiększenie liczby poleceń o 15%. Polecenie to kapitał społeczny przeliczany na sprzedaż. Największym błędem jest oczekiwanie, że polecenia pojawią się same. Program poleceń musi być zaprojektowany. Trzeba prosić o rekomendacje i ułatwiać ich składanie. Sieć poleceń jest stabilniejsza niż przypadkowe rekomendacje. Opiera się na zaufaniu i reputacji. Nikt nie ryzykuje własnej wiarygodności. Trzecim elementem jest wzrost sprzedaży o 15%. To obszar, w którym firmy często tracą pieniądze niewidzialnie. Środki nie znikają z konta. Po prostu na nie nie wpływają. Brak domknięcia sprzedaży to często brak procesu. Poprawa konwersji może wynikać z drobnych działań. Lepszej kwalifikacji klienta, szybszej odpowiedzi czy klarownej oferty. Tu fortuna tkwi w działaniach następczych. Follow-up jest niedoceniany, jednak konsekwencja staje się przewagą. Kolejnym elementem jest odsprzedaż. To jeden z najbardziej zyskownych obszarów, ponieważ klient został już pozyskany i istnieje zaufanie. Dobra odsprzedaż polega na zauważeniu realnej potrzeby. Nie chodzi o wciskanie dodatków, lecz o doradztwo. Ostatnim punktem jest zwiększenie częstotliwości korzystania z usług. Firmy obsesyjnie szukają nowych klientów, zapominając o tych, którzy już im zaufali. Zwiększenie częstotliwości zakupów wymaga utrzymywania relacji. Klient często nie wie, kiedy powinien wrócić. Firma powinna mu to ułatwić. Firma szkoleniowa podnosi kompetencje. Dostawca technologii dba o bezpieczeństwo. Regularność to nie nachalność, lecz troska o klienta. 15% wzrostu w 5 obszarach nie jest sumą, lecz efektem mnożenia. To system wzajemnie wzmacniających się dźwigni. Większość z nas myśli liniowo. Tymczasem drobne korekty generują efekt wykładniczy. Przedsiębiorcy często czekają na idealne warunki, co bywa formą zwłoki. Pytanie brzmi: co możesz poprawić teraz? Strategia bez działania to zamki z piasku. Kluczowy jest pomiar, bo nie da się poprawić czegoś, czego nie mierzymy. Bez tych danych współczynnik 15% staje się jedynie hasłem, a nie narzędziem. Wiąże się on bezpośrednio z KFPI. Znana pozycja finansowa to warunek świadomego wzrostu. Jeśli firma nie zna liczb, nie wie, gdzie przyłożyć dźwignię. Diagnoza musi poprzedzać terapię. Współczynnik 15% jest narzędziem przeciwko chaosowi. Zmusza do wyboru ograniczonej liczby obszarów, w których można osiągnąć mierzalną poprawę. Model nakazuje wybrać 5 konkretnych dźwigni i pracować nad nimi konsekwentnie. Nie trzeba doktoratu z finansów, by pojąć, że 5 popraw o 15% kumuluje wynik. Współczynnik 15% działa dopiero wtedy, gdy stanie się kalendarzem, ofertą lub konkretną decyzją. Małe poprawy są testem charakteru firmy. Współczynnik 15% uczy, że zysk jest wynikiem projektowania, a nie błagania rynku. Firma musi posiadać dźwignie, nad którymi ma pełną kontrolę. Przedsiębiorca może kontrolować cenę, proces sprzedaży, relacje z klientami czy komunikację wartości. Dojrzały biznes pyta przede wszystkim, co my możemy zrobić z tym, co wiemy. Ta logika prowadzi do planu działania. Cartridge i Tracy proponują 90-dniowy plan wdrożenia. To optymalny horyzont, by uniknąć strategicznej mgły i dostrzec realną zmianę zachowań. W tym czasie przedsiębiorca przechodzi od ogólnej ambicji do konkretnych rytuałów, takich jak analiza zysków i strat, śledzenie sprzedaży czy pomiar Net Promoter Score. To jest praca nad firmą, a nie tylko w firmie. Praca w firmie dostarcza usługę dzisiaj. Praca nad firmą sprawia, że jutro usługa będzie zyskowniejsza i mniej chaotyczna. Współczynnik 15% to filozofia kumulacji. Jeśli ktoś nie prosi klientów o polecenia lub nie zna marży, problem leży w dyscyplinie. W biznesie przegrywa ten, kto właściwą maksymę zna, a potem robi dokładnie to samo co wczoraj. 90 dni to próba przeprowadzenia przedsiębiorcy przez najwęższy most między wiedzą a rezultatem. To dyscyplina przekładu od wizji do celu do liczby, od liczby do zachowania, od zachowania do rutyny i wreszcie od rutyny do wyniku. Rynek nie wypłaca premii za intencje. Rynek płaci za dowiezione rezultaty. Pierwszy miesiąc planu powinien być miesiącem prawdy, twardych faktów. Przedsiębiorca musi ustalić, gdzie naprawdę znajduje się firma. Jaka jest sprzedaż, marża brutto i zysk netto? Bez tych danych planowanie jest jedynie zgadywaniem. Prawda finansowa bywa bolesna. Okazuje się wtedy, że rabaty rozdawane w imię relacji są w praktyce transferem zysku do klienta. Pierwsze 30 dni służą ustanowieniu rytmu. Właściciel musi zacząć pytać, ile na tym zarobiliśmy i jakim kosztem. Drugi miesiąc to czas dźwigni. Znając liczby, wybieramy punkty nacisku. Jeśli ceny są zbyt niskie, podnosimy je. Największym błędem byłoby uruchomienie zbyt wielu inicjatyw naraz. Trzeba wybrać kilka działań o najwyższym wpływie na wynik i nadać im konkretnych właścicieli oraz terminy. Trzeci miesiąc to czas utrwalenia i korekty. Dojrzała organizacja nie pyta wyłącznie, kto zawinił, lecz jak zmienić system, by wynik był lepszy mimo ograniczeń. Plan 90-dniowy ma charakter przywódczy. Przywództwo nie jest komunikatem, jest powtarzanym zachowaniem pod presją. Wdrożenie to także test stosunku do błędu. Błąd musi być analizowany, by zrozumieć, czy zawiódł produkt, komunikacja wartości, czy może sama strategia. Błąd jest surowcem poznawczym, narzędziem korekty. W centrum 90 dni powinna znaleźć się sprzedaż rozumiana jako praktyka zespołowa, a nie wrodzony talent kilku osób. 7 etapów Tracy'ego daje gotowy szkielet do szkolenia i kontroli. Należy jednak uważać, by nie zamienić sprzedaży w mechaniczny teatr. Skrypt ma pomagać, ale nie może zastąpić myślenia. W planie ważne miejsce zajmuje Net Promoter Score, nie jako ozdobny wskaźnik, lecz mechanizm rozmowy z klientem. Krytyk jest często najcenniejszym doradcą. Mówi to, czego właściciel nie chce zobaczyć. Firma, która obraża się na dane, nie potrzebuje washboardu, potrzebuje lustra. Wdrożenie wymaga też nowego stosunku do czasu. Plan 90 dni chroni działania strategiczne przed pożarami codzienności. Praca nad firmą zawsze konkuruje z pracą w firmie. Jeśli lider nie ochroni strategii, zostanie ona pożarta przez bieżączkę. Tu kluczowa jest metafora zjedzenia żaby, czyli wykonania najtrudniejszych zadań, których unikamy. To moment, w którym etyka spotyka kalendarz, a odpowiedzialność za deklarację staje się faktem. Nie wszystko zależy wyłącznie od dyscypliny jednostki. Firma działa w kontekście rynku i kosztów pracy. Nie każdy problem rozwiąże sam mindset, ale uznanie tego nie unieważnia odpowiedzialności. Im trudniejsze otoczenie, tym mniej miejsca na mgłę. Przedsiębiorca kontroluje więcej zmiennych, niż zwykle przyznaje. To wystarczająco dużo, by odróżnić zarządzanie od narzekania. Plan 90-dniowy musi odrzucić magiczne myślenie oraz fatalizm. Pomiędzy nimi znajduje się rzemiosło przedsiębiorczości. Diagnozuj, mierz, wdrażaj i koryguj. 90 dni ma odpowiedzieć na pytanie, czy firma potrafi stać się organizacją uczącą się. Nie w modnym znaczeniu, lecz praktycznym. Czy potrafi zamieniać informacje w decyzje, działania w mierniki, a korekty w nowe standardy? Jeśli nie, nawet najlepsze idee przepłyną przez organizację jak deszcz po szybie. Firma, która wie, ale nie robi, traci podwójnie. Nie osiąga wyniku i uczy samą siebie, że wiedza nie zobowiązuje. To wygodna forma stagnacji. Aktywność działa tu jak makijaż na bezwładzie. Ludzie są zajęci, maile krążą. Ale kluczowe wskaźniki stoją w miejscu. Wdrożenie wymaga bezwzględnej prostoty. Co robimy w tym tygodniu? Kto odpowiada? Jaki jest miernik? Strategia bez rytmu wykonania jest tylko literaturą intencyjną. Po 3 miesiącach najważniejsza jest nowa tożsamość operacyjna. Świadomość, że nie żyje się od inspiracji do inspiracji, lecz od wdrożenia do korekty. Dopiero wykonanie zamienia teorię w firmę. Biznes nie jest bowiem egzaminem z tego, co przedsiębiorca wie, lecz z tego, co potrafi konsekwentnie robić. Tracy i Kartridge proponują surowe rozwiązanie. Przestań traktować firmę jak zbiór przypadków, a zacznij postrzegać ją jako projektowany system. Trzeba wiedzieć, które działania realnie tworzą wartość. Zysk staje się sprawdzianem prawdy organizacyjnej i obiektywną informacją zwrotną. Zdrowy zysk jest warunkiem odpowiedzialności. Pozwala godnie płacić ludziom i inwestować w jakość. W koncepcji Monet Mindset kluczowe jest rozbrojenie wstydu związanego z pieniędzmi. Pieniądz to narzędzie, które może służyć wyzyskowi, ale równie dobrze może stać się fundamentem wolności i bezpieczeństwa. To człowiek nadaje firmie kierunek. Zysk obnaża to. Kim naprawdę jest jej właściciel? Czy wykorzysta wzrost do budowania wartości, czy jedynie do karmienia ego? Przedsiębiorca nie jest tylko jednostką gospodarczą. Jego lęki i nawyki przenikają do każdego zakamarka firmy. Mentalność niedostatku rodzi strach przed ryzykiem, chaosu, wieczne gaszenie pożarów, technika, chęć robienia wszystkiego samemu. Największą przemianą jest zmiana tożsamości. Przejście od osoby, która ma firmę, do kogoś, kto projektuje organizację. To różnica między heroicznym chaosem a dojrzałością. Dojrzałość to powtarzalność. System uczący się, który chroni biznes przed kaprysem. KFP pozwala dostrzec odchylenia finansowe, a NPS luki w doświadczeniu klienta. Sprzedaż pokazuje momenty wahania kupującego, marketing weryfikuje obietnice, a jakość potwierdza funkcję produktu. Przywództwo decyduje o tym, czy te informacje zostaną przekształcone w działanie. Koncepcja opiera się na kumulacji małych przewag. Żaden element nie wystarczy w pojedynkę. Dopiero system działa. W epoce nadmiaru narzędzi technologia wzmacnia system, ale jeśli system jest chaotyczny, technologia jedynie przyspiesza ten chaos. Zysk pojawia się jako konsekwencja uszczelnienia systemu. Przepis jest niezbędny, by uniknąć improwizacji, ale firma wymaga praktyki, a nie tylko koncepcji. Współczynnik 15% należy przełożyć na cennik i komunikację z klientami. KFP musi stać się cotygodniowym rytmem finansowym, a NPS realnymi korektami. Tu ujawnia się różnica między optymizmem a odpowiedzialnością. Optymizm daje energię, ale to odpowiedzialność wyznacza kierunek. Bez niej przedsiębiorca może dryfować z uśmiechem na twarzy. Najlepszy biznes potrzebuje dwóch elementów: odwagi, by wyobrazić sobie lepszą firmę, oraz bezlitosnej konkretności w budowaniu jej dzień po dniu. Dobrze prowadzona organizacja tworzy standardy, uczy kompetencji i buduje lokalne sieci zaufania. Rentowność połączona z jakością i uczciwością może być jedną z najbardziej praktycznych form dobra społecznego. Przedsiębiorczość to ćwiczenie z realizmu, a ten nie polega na cynizmie, lecz na widzeniu realnych warunków działania. Pieniądze są narzędziem, jednak ich brak staje się przemocą codzienności. Firma zarabia fenomenalnie wtedy, gdy zmniejsza dystans między tym, co wie, co obiecuje, co mierzy i co robi. Fenomenalny zysk nie wymaga doskonałości, lecz systematycznego niwelowania tych różnic z tygodnia na tydzień. Zostaje jednak rzecz najtrudniejsza – codzienna egzekucja. Niewielka deklaracja, lecz telefon, oferta i analiza marży. Wielkie idee nadają kierunek, małe działania sprawiają, że nie zostaje on zdradzony. Rynek nie ocenia intencji kucharza. Rynek próbuje potrawy. Jeśli danie jest dobre, klient wraca i płaci cenę, która pozwala kuchni działać dalej. Nie jesteś trybikiem. Jesteś firmą w wersji osobistej. Samozatrudniony nie sprzedaje wyłącznie usługi, lecz czas, uwagę i reputację. Jest produktem, marką i obsługą klienta w jednej osobie. Jeśli popełni błąd, nie może go ukryć za strukturą. Model pracy platformowej obnaża tę prawdę bez litości. Samozatrudniony żyje w paradoksie. Formalnie jest niezależny, lecz ekonomicznie bywa głęboko zależny od infrastruktury, której nie kontroluje. Bez zrozumienia własnej wartości zostanie sprowadzony do roli taniego zasobu. Największym produktem samozatrudnionym jest jego zdolność zarabiania. Najważniejszy jest silnik. kompetencje, reputacja i tempo uczenia się. Rozwój osobisty to inwestycja w główny środek produkcji. Rynek nie płaci za dawną kompetencję, jeśli stała się przestarzała. Musisz aktualizować wiedzę i usuwać czynności kradnące energię. Samozatrudniony powinien codziennie zadać sobie 4 pytania. Co robić częściej, bo przynosi wynik? Co rzadziej, bo rozprasza? Co zacząć robić, by wejść na wyższy poziom? I co przestać robić, bo trzyma mnie w pułapce taniego czasu? Łatwo dodać nową usługę. Trudniej zrezygnować ze zleceń, które zużywają człowieka za małe pieniądze, lub zakończyć współpracę z klientem, który eksploatuje i wymaga zbyt wiele. Druga zasada brzmi: sprzedawaj transformację, nie obecność. Klient kupuje zmianę, spokój, bezpieczeństwo lub oszczędność czasu. Jeśli nie nazwiesz tej transformacji, zostaniesz porównany wyłącznie ceną. Nie sprzedawaj godziny, bo godzina jest jednostką kalendarza, wartość natomiast jest jednostką rynku. Trzecia zasada. Cena jest komunikatem o twojej pozycji. Samozatrudnieni zbyt często przepraszają za koszt, zamiast bronić marży. Podniesienie ceny o 15% może być pierwszym aktem odzyskania sprawczości. Cena selekcjonuje i mówi wyraźnie: nie jestem przypadkowym zasobem, jestem rozwiązaniem. Czwarta zasada to finansowa mgła. Musisz znać swoją pozycję finansową. Ile realnie zarabiasz po kosztach? Jeśli nie znasz tych liczb, nie prowadzisz firmy, lecz meteorologię lęku. Pamiętaj o koszcie własnego zużycia. Jeśli twój model wymaga stałego przeciążenia, twoja firma jest nierentowna biologicznie. Organizm wystawi fakturę zbiorczą. Piąta zasada brzmi: o koszcie W. Net Promoter Score zaczyna się od pytania o polecenie usługi innym, ale kończy na pytaniu: czy ty sam poleciłbyś sobie własny model życia? Samozatrudniony musi zapytać siebie: co musiałoby się stać, żebym ocenił swoją pracę na 10? Czy sprzedaje wartość? Czy jedynie swoją dostępność? To prowadzi nas do drabiny Maslowa. Pierwszy szczebel to bezpieczeństwo finansowe i przetrwanie. Bez fundamentu, stabilnych dochodów i kontroli kosztów, hasła o pasji są pustym kazaniem. Drugi stopień to przynależność. Przedsiębiorca potrzebuje sieci zaufania, mentorów i rekomendacji. Trzeci szczebel to uznanie. Tu przestajesz być wykonawcą, a stajesz się ekspertem. Czwarty stopień to samorealizacja. To budowanie modelu, w którym talent i zysk wzajemnie się wzmacniają. Piąty szczebel to skalowalność sensu. Przejście od sprzedaży godzin do produktów i procedur. Kto sprzedaje tylko czas, zawsze uderzy w sufit. Aby przełamać ten limit, musisz budować aktywa, reputację, treści i automatyzację. Nie chodzi o to, by przestać pracować. Chodzi o to, by każda godzina budowała coś więcej niż tylko kolejną fakturę. Podnieś cenę, zwiększ liczbę poleceń i popraw domykanie sprzedaży. Twórz pakiety i opiekę posprzedażową, by podnieść wartość transakcji. To konkretny plan wyjścia z pułapki niskich stawek. Warunkiem jest koniec braku wdrożenia. Zrób najpierw to, co najbardziej zmieni twoją pozycję. Podnieś cenę, usuń nierentowną usługę, zbuduj pakiet premium. Musisz zrozumieć różnicę między elastycznością a bezkształtnością. Bezkształtność to słabość, w której klient dowolnie rozciąga twoje granice. Profesjonalista ustala reguły, zakres, cenę i czas reakcji. Granice nie zabijają sprzedaży, one chronią jakość. Monet mindset to odejście od mentalności przepraszania za zarabianie. Nie jesteś winien klientowi taniości, lecz uczciwie dowiezioną wartość. Zarabiaj dużo, jeśli rozwiązujesz ważne problemy. Na koniec trzeba obnażyć cele. Prawdziwy cel ma liczbę, termin i cenę wysiłku. Jeśli chcesz wejść po drabinie Maslowa, nazwij konkretny szczebel. Najpierw bezpieczeństwo, potem relacje i uznanie. Dalej samorealizacja oraz skalowalność, model, który rośnie bez spalania ciebie. Prawda jest prosta. Jesteś tym, co wdrażasz. Nie tym, co planujesz w notatniku o północy. Jesteś tym, co robisz konsekwentnie. Gdy brakuje nastroju i klient marudzi, nie jesteś wolnym strzelcem, jeśli strzelasz na oślep. Jesteś przedsiębiorcą, gdy projektujesz system, w którym reputacja pracuje, a ceny odzwierciedlają wartość. Biznes bez zysku to hobby. Samozatrudnienie bez strategii to etat pozbawiony ochrony. Nazwij swoją wartość. Zmierz liczby. Podnieś standard. Sprzedawaj transformację i rozwiązanie problemu. Pieniądze nie tworzą człowieka, one go ujawniają. Niech ujawnią kogoś, kto przestał przepraszać za własną skuteczność. Biznes nie jest egzaminem z wiedzy przedsiębiorcy. lecz z tego, co potrafi on konsekwentnie robić we wtorek o 9:30, gdy nikt nie klaszcze. Można posiadać najdoskonalszy przepis na sukces i cytować wszelkie maksymy efektywności, ale rynek nie ocenia intencji kucharza. On próbuje dania. Ostatecznie to nie wiedza nas definiuje, lecz odwaga w realizacji tych kilku małych poprawek, które oddzielają wieczną aspirację od realnego zysku.